Kiedy przyjeżdżają do Polski cudzoziemcy, to bardzo często mają takie spostrzeżenia, że jesteśmy narodem smutnych ludzi, że mamy smutne twarze, że Polacy to takie smutasy. I coś w tym chyba jest. Ale jest taka księga w Nowym Testamencie, która nas wierzących zachęca do takiej głębokiej, prawdziwej radości. Oczywiście my też mamy powody do tego, by mieć czasem zasmuconą twarz, bo życie nie jest łatwe, ale jednak powinna dominować w nas taka radość płynąca z tego, co otrzymaliśmy od naszego Pana, od naszego Boga, naszego Ojca w niebie. I ta księga to list do Filipian, który to list ma taki złoty werset. To jest takie serce tej księgi, listu do Filipian, to jest rozdział 4, werset 4. Znacie na pamięć. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. I w pierwszym rozdziale listu do Filipian apostoł Paweł mówi, że pierwszym powodem naszej wielkiej radości jako ludzi wierzących jest to, że Ewangelia jest zwiastowana. I bez względu na to nawet, jakie ludzie mają motywacje, bez względu na to, gdzie i przez kogo jest ta Ewangelia głoszona, Paweł mówi, ja się cieszę i będę się tym cieszył zawsze. A szczególnie wtedy, kiedy sam zwiastuje Ewangelię. I myślę, że każdy z nas doświadczył czegoś takiego, że kiedy miał okazję, odważył się powiedzieć coś komuś o Bogu, to była to radość w sercu. Szczególnie jeżeli ktoś chciał te słowa przyjąć, chciał za te słowa nam podziękować. To jest radość. W drugim rozdziale listu do Filipian czytamy o tym, że jest drugi powód naszej chrześcijańskiej radości. To jest to, kiedy służymy Bogu, mając taką postawę sługi. I apostoł Paweł przypomniał doskonały przykład Pana Jezusa, który uniżył się, stał się sługą i służył nam z wielkim oddaniem. Paweł mówił o sobie, nazywając siebie i Tymoteusza na początku listu, że jesteśmy sługami Chrystusa. A potem, żeby ktoś nie powiedział, no tak, Jezus to taki doskonały wzór sługi. Cóż mi tam do Chrystusa, próbować się równać z Chrystusem. Apostoł Paweł mówi, to ja wam podam dwa przykłady, Tymoteusza, a potem Epafrodyta albo Epafrodytosa. Też braci, którzy gorliwie służyli Panu i to była ich pasja i to była ich radość, że mogli służyć innym. A dzisiaj chciałem się z wami podzielić trzecim rozdziałem listu do Filipian, ponieważ jest tam zawarty trzeci powód naszej chrześcijańskiej radości. I temat dzisiejszego kazania brzmi: raduj się w Panu z powodu twojej duchowej przemiany. Bracia i siostry, radujcie się w Panu z powodu waszej duchowej przemiany. Jak tę duchową przemianę opisuje apostoł Paweł? Otóż w liście do Filipian w trzecim rozdziale pisze takie oto słowa. Pozwólcie, że przeczytam w najnowszym ewangelikalnym przykładzie Pisma Świętego. Brzmi ten rozdział tak. W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu. Powtarzanie tego samego mnie nie nuży, was zaś zabezpiecza. Uważajcie na ludzi pozbawionych skrupułów. Uważajcie na złych pracowników. Uważajcie na fanatyków obrzezania. To my bowiem należymy do obrzezanych, my, którzy czcimy Boga w duchu, szczycimy się Chrystusem Jezusem i nie liczymy na korzyści związane z pochodzeniem lub osiągnięciami. A przecież ja na pewno mógłbym na nie liczyć. Jeśli ktoś sądzi, że może to czynić, to tym bardziej ja, pisze apostoł Paweł. Obrzezany ósmego dnia, z rodu Izraela, z plemienia Beniamina, Hebrajczyk od pokoleń, w stosunku do prawa faryzeusz, w kwestii gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości jeśli mierzyć ją miarą prawa, człowiek bez zarzutu. A jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim, nie dzięki mojej sprawiedliwości, mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się to podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno, zapominając o tym, co za mną, i uparcie zapominam o tym, co za mną, i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ilu nas zatem jest doskonałych? Wszyscy tak myślimy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Nadal jednak trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Czy wyczuwacie w tym fragmencie wielką radość Pawła z powodu tego, jak Chrystus przemienił jego życie? Wspomina swoją przeszłość. I chcę powiedzieć, że kiedy byłem Saulem z Tarsu, bo tak nazywał się apostoł Paweł przed swoim nawróceniem, mówi, kiedy byłem Saulem z Tarsu, to były wartości dla mnie najważniejsze, z których byłem dumny. I wylicza je po kolei. Byłem obrzezany 8 dnia. Każde hebrajskie dziecko płci męskiej zgodnie z przepisami zakonu prawa musiało być obrzezane 8 dnia. Pamiętacie Marię i Józefa, jak przynieśli Pana Jezusa do świątyni, by 8 dnia dokonać tego aktu. Bo to był akt, znak przymierza tego dziecka z Bogiem. Był to nakaz prawa. I kiedy Paweł mówi, kiedy byłem Saulem i byłem obrzezany 8 dnia, to znaczy, że nie byłem Ismaelitą, bo Ismaelitów obrzezywano w 13 roku życia. Paweł mówi, nie byłem prozelitą i nie urodziłem się prozelitą, czyli poganinem, który przyjął wiarę w Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, przyjął judaizm, ponieważ prozelici byli obrzezywani wtedy, kiedy przechodzili na judaizm. Paweł więc mówi, ja jako obrzezany 8 dnia chłopiec żydowski jestem Żydem od urodzenia ze znakiem przymierza na moim ciele. Przymierza z moim Bogiem, Bogiem moich ojców. To jest przedmiot mojej dumy i chluby. Dalej apostoł Paweł mówi, ja jestem też, pochodzę z rodu Izraela. Wiecie, że Izrael to imię Jakuba po jego walce z Bogiem, o czym czytamy w 1 Mojżeszowej w 32 rozdziale. I Paweł chce przez to powiedzieć, pochodzę z rodu Izraela. A więc nie jestem na przykład Ismaelitą, bo Ismaelici wywodzili swoje pochodzenie od Abrahama. Przecież Ismael był pierwszym synem Abrahama. Paweł mówi, ja nie jestem Edomitą, ponieważ Edomici wywodzili swoje pochodzenie od Ezawa. Od Izaaka, przepraszam, bo założyciel ich rodu Ezaw był przecież synem Izaaka. pochodzę z rodu Izraela, ponieważ Izraelici wyprowadzali swój rodowód od Jakuba, nazwanego przez Boga Izraelem. A więc Paweł podkreślał, że kiedy byłem Saulem z Tarsu, to dla mnie to miało wielkie znaczenie. Pochodziłem od narodu żydowskiego. Mam znak przymierza na ciele. Mam ten przywilej być czystej krwi Żydem i jestem godny, mam godność swojego pochodzenia, swojej narodowości. Paweł mówi potem jeszcze coś innego, że jestem z plemienia Beniamina. Paweł chce powiedzieć, dla mnie Saula z Tarsu to było również bardzo ważne. To była wartość sama w sobie, ponieważ to znaczyło coś więcej niż być Izraelitą. Ponieważ Beniaminici byli plemieniem elitarnym, arystokratycznym w Izraelu. Beniamin był drugim synem Racheli, jak pamiętamy, ukochanej żony Jakuba, najmłodszym synem Jakuba, najmłodszym z patriarchów. Tylko Beniamin spośród wszystkich patriarchów urodził się w Ziemi Świętej, na drodze do Efraty, niedaleko Betlejemu i dzisiaj można oglądać ten grób, jeśli się jest w Izraelu. Pierwszym królem Izraela kto był? Saul. A pochodził z jakiego plemienia? On był przecież Beniaminitą. I może dlatego Paweł nosił to imię od urodzenia. Może jako potomek swojego pierwszego króla, który pochodził z jego plemienia. Kiedy naród izraelski wrócił z niewoli babilońskiej, to plemiona, dwa plemiona, Judy i Beniamina, stanowiły i były zaczątkiem odradzającego się narodu po niewoli babilońskiej. Był taki zresztą okrzyk bojowy, bardzo popularny wśród Izraelitów, to w Księdze Sędziów 5:14 możemy znaleźć, gdzie kiedy wołano ludzi do bitwy i zachęcano ich do zwycięstwa, to taki okrzyk brzmiał za tobą, o Beniaminie. Beniaminici byli jakby najbardziej odważni, najbardziej mężni w bitwie również. A pamiętacie Mordochaja, wielkiego bohatera Księgi Estery? Kim był Mordochaj? Z jakiego plemienia pochodził? To był przecież Beniaminita. Saul więc chciał, Paweł chciał podkreślić, jako Saul z Tarsu w swojej przeszłości poczucie miałem ogromnego przywileju, że pochodzę z najwyższej arystokracji Izraela. Być może z tego powodu stał się uczniem jednego z najwybitniejszych rabinów tamtych czasów, Gamaliela. I te trzy wartości, obrzezanie, pochodzenie z rodu Izraela, należenie do plemienia Beniamina, to były wielkie wartości Saula z Tarsu z tytułu jego urodzenia. Z tytułu jego urodzenia. Ale Paweł dodaje jeszcze pewne cechy, które jakby wypracował też sam i z tymi ważnymi wartościami również się bardzo szczycił. Powiada mianowicie, kiedy czytamy właśnie trzeci rozdział listu do Filipian, że jestem od pokoleń, z plemienia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, jak to w Biblii Warszawskiej, albo Hebrajczyk od pokoleń. Kiedy to czytamy, to niewiele nam to mówi, ale musimy pamiętać, że mimo rozproszenia niektórzy Żydzi kultywowali język hebrajski w swoich domach, w swoich rodzinach. Ale większość z nich asymilowała się. I ludzie mówili po grecku albo w dialektach, na rzeczach czy językach ludów, wśród których ci Żydzi mieszkali. A więc nie wszyscy Żydzi, niewielu Żydów kultywowało język hebrajski jako język swoich ojców. A Saul z Tarsu był człowiekiem, który znał doskonale swój ojczysty język, zachował go, używał go, był dwujęzyczny, bo świetnie operował greką, koinę, choć urodził się w pogańskim mieście Tars, jak wiemy, i od urodzenia miał obywatelstwo rzymskie. Kiedy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, pamiętacie być może 21 rozdział, kiedy Paweł przemawia publicznie wobec zgromadzonego tłumu. Oni chcieli go rozszarpać, dokonać samosądu. Oddział rzymski go uratował i wyrwał z tego tłumu, prawda? I szli po schodach na górę i Paweł mówi do dowódcy, mogę przemówić do tego ludu? Mówił do niego po grecku, ten był zdziwiony, to ty rozumiesz po grecku? A on mówi, tak, jestem obywatelem rzymskim, mówię po grecku, ale chcę przemówić do tego ludu. Mogę? Dowódca mówi, możesz. Czytamy, zapadła głęboka cisza, a Paweł zaczął przemawiać po hebrajsku do tego ludu. Jeszcze się bardziej uciszyli, kiedy usłyszeli swój własny język. Studia u Gamaliela, jak wspomina w Dziejach Apostolskich 22:3, odbyłem w Jerozolimie. W jakim języku studiował Torę i proroków, i pisma? W jakim języku? Po hebrajsku. A więc kiedy Paweł mówi, byłem Hebrajczykiem z Hebrajczyków, Hebrajczykiem od pokoleń, oznaczało, że szanuje, miłuje swój język i nim się posługuje. I na to zapracował, bo się tego języka uczył. Być może jego rodzice go tego uczyli. Ale jeszcze nie koniec. Jeszcze Paweł powiada, a co do sprawiedliwości, wcześniej jeszcze, przepraszam, 6 werset, w kwestii gorliwości, no to prześladowca Kościoła. I tu moglibyśmy dużo mówić, ale chyba to jest dla nas oczywiste, jak bardzo zasłużył się w cudzysłowie Kościołowi, kiedy był jeszcze niepojednany z Bogiem. Ile szkody, ile krzywdy, ile tragedii stało się z jego powodu. To też wspomina. Wtedy dla niego to była wartość, to była chluba. Niszczę tych heretyków i zniszczę ich z powierzchni ziemi. Dalej jeszcze powiada, co do sprawiedliwości, jeśli mierzyć ją normą prawa, człowiek bez zarzutu. A wcześniej jeszcze w 5 wersecie w stosunku do prawa, to jestem faryzeuszem. Historycy powiadają, że w czasach Jezusa apostołów było mniej więcej 6 tysięcy faryzeuszy. Więc była to dosyć wąska, liczna może, ale jednak wąska grupa ludzi, którzy w opinii Berkeleya, Williama Berkeleya, komentatora Nowego Testamentu, uchodzili za duchowych szermierzy judaizmu. Tych, którzy bronili judaizmu, bronili tej religii, tej swojej wiary ojców. Faryzeusze to znaczy oddzieleni od zwyczajnego życia do ścisłego przestrzegania zasad zakonu. I Paweł zaliczał się do takiej elity duchowej. Ludzi najbardziej gorliwych i oddanych Bogu w tamtych czasach. A jeśli dodać jeszcze jego cel życia, a jego celem życia było prześladować Kościół i zniszczyć go, to widzimy, jak Paweł przedstawia swoje wartości życiowe, swoje priorytety, kiedy był jeszcze Saulem z Tarsu. I to była jego chluba z jego pochodzenia, z jego języka, z jego tradycji, z jego pobożności, z jego religijności. To była moja duma, powiada, kiedy byłem Saulem z Tarsu. Ale 7 werset powiada, a jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Kiedy Chrystus spotkał go przed bramami Damaszku, o czym pamiętamy i wiemy z Dziejów Apostolskich, po jego nawróceniu, kiedy Bóg oślepił go na 3 dni, ale otworzył mu duchowe oczy, Saul doznał duchowej wielkiej przemiany i odtąd Jezus stał się najważniejszą wartością w jego życiu. Już w wersecie 3 powiedział, bo my należymy do obrzezanych, my, którzy czcimy Boga w duchu i szczycimy się Chrystusem Jezusem i nie liczymy na korzyści związane z pochodzeniem lub osiągnięciami. To, co było dla niego jeszcze nie tak dawno wielkimi wartościami, powodem dumy, teraz powiada, to się dla mnie nie liczy. Szczycę się Chrystusem, nie własnymi osiągnięciami. Okazuje w ten sposób Paweł zrozumienie Bożej łaski. która sprawiła, że mógł wreszcie zrozumieć, że nie we własnych zasługach człowiek może pokładać nadzieję, szczególnie tę wieczną. I dlatego Paweł mówi w 8 i w 9 wersecie więcej w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko. Wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa. Był piekielnie zdolnym młodym człowiekiem, najlepszym studentem Gamaliela. Jego pasją było studiowanie, poznawanie. I teraz, kiedy Jezus go znalazł na drodze i odmienił jego serce, powiada teraz, poznanie Chrystusa jest dla mnie pasją. Tego nie studiowałem u Gamaliela. I teraz to będzie moją pasją. Przecież Saul z Tarsu nie chodził za Jezusem, prawda? Musiał więc tego Jezusa, jego naukę poznać w szczególny sposób. A skąd poznał tę dobrą nowinę, Ewangelię? Skąd poznał naukę Pana Jezusa? W liście do Galacjan w 1 rozdziale znajdziecie w 11 i 12 wersecie, gdzie mówi, nikt mnie nie nauczył, ona nie jest pochodzenia ludzkiego, ta Ewangelia, którą wam głoszę. Ja ją otrzymałem w wyniku objawienia Jezusa Chrystusa. Chrystus mi objawił sam w nadnaturalny sposób. Spędził w Arabii Saul po swoim nawróceniu kilka lat w odosobnieniu. Nie był jeszcze wtedy aktywny w kościele, ale tam Bóg w jakiś szczególny sposób, Chrystus w szczególny sposób jemu tę prawdę objawił. I kiedy pojechał po 14 latach spotkać się z apostołami i porównać, co on głosi, a co głosili oni i co głosił Jezus, a oni o tym pamiętali, doszli ci bracia do wniosku, że wszystko jest tożsame, to jest ta sama Ewangelia. Ta sama Ewangelia. I apostoł Paweł mówi, teraz poznawanie Jezusa stało się moją pasją. A w wersecie 10 i 11 mówi jeszcze coś więcej. Bo to nie jest intelektualista, teolog, który jest człowiekiem tylko teoretycznym. Ale Paweł mówi coś więcej. Nie tylko postanowiłem poznawać Jezusa z wielką pasją i radością, ale 10 i 11 werset Paweł mówi tak. Chcę go bowiem poznać, i to już mówiliśmy o tym, ale jeszcze powiada, chciałbym doświadczyć mocy jego zmartwychwstania i mieć udział w jego cierpieniach, stając się podobnym do niego w jego śmierci. I tu dostrzegamy ten wysoki poziom wiary apostoła Pawła, który powiada, nie tylko chcę poznać naukę Jezusa, ale ja chcę doświadczyć całego Jego życia. A więc nie tylko Jego mocy związanej z czynieniem cudów, ale chcę doświadczyć również Jego śmierci, po to, żeby doświadczyć również mocy Jego zmartwychwstania. My chcemy naśladować Jezusa. Nam byłoby miło, gdybyśmy mogli wielkie rzeczy czynić w Jego imieniu, żeby się ludzie nawracali po naszych kazaniach, żebyśmy mogli czynić cuda, żebyśmy mogli zmieniać ludzkie życie, uzdrawiać i tak dalej, bo Jezus to czynił. I niektórzy bardzo pragną doświadczyć tego aspektu życia Jezusa. A Paweł mówi, a owszem, chcę doświadczyć tego, ale chcę doświadczyć Jego śmierci, Jego cierpienia. Bo jeśli tego nie doświadczę, to nie doświadczę też łaski czy mocy Jego zmartwychwstania. Aha, chcemy naśladować Jezusa w Jego cierpieniu? A chcemy naśladować Jezusa w Jego męczeńskiej śmierci? Chcielibyśmy męczeńską śmiercią umrzeć? Wszyscy chcą iść do nieba, tylko nikt nie chce umierać. Apostoł Paweł miał taką pasję i taką radość w sercu. Ja mówię, nie tylko chcę wiedzieć o Jezusie, ale ja go chcę doświadczyć w całej rozciągłości jego życia, bo chcę być jego naśladowcą. Ja jestem jego sługą. Ja jestem teraz jego uczniem, nie Gamaliela, ale uczniem Jezusa i chcę za moim nauczycielem podążać, choćby na Golgotę i na śmierć. I tak się stało w jego życiu. I wreszcie Paweł mówi też o celu. W 14 wersecie powiada mianowicie tak. powiada w ten sposób. Zdążam do celu, zdążam do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Zdążam do nagrody w górze. Teraz to jest mój cel. Jaki miałem cel, kiedy byłem Saulem z Tarsu? Wyniszczyć chrześcijan. A teraz mam cel, aby osiągnąć nagrodę w górze. A w 20 wersecie powiada, tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Nasza ojczyzna jest w niebie. I Paweł zaangażowany w służbę zwiastowania Ewangelii, o czym szczególnie mówił w pierwszym rozdziale listu do Filipian, teraz mówi, ja chcę zmierzać do niebiańskiej ojczyzny. I właściwie to, co już za mną, to nie ma większego znaczenia. Mówił kiedyś do starszyzny w Efeskiej, o moim życiu mówić nie warto. Jak to nie warto? Przecież to takie życie, przecież to taka inspiracja dla nas. A Paweł ma takie myślenie, nie warto, to już się stało, chwała Bogu, co się dało uczynić dla Pana. Ale ja teraz patrzę szczególnie w przód, bo ja widzę swój cel. Ja mam teraz nowy cel, nie niszczyć kogokolwiek, ale zbawić tych, ilu się tylko da i osiągnąć cel w niebiańską ojczyznę. W kontekście wieczności i zbawienia wszelkie ludzkie wartości, osiągnięcia, zasługi tracą swoje znaczenie i Paweł nam to pięknie pokazuje. Liczy się tylko dla mnie Chrystus, chce powiedzieć apostoł Paweł, i pełne radości życie z Nim, dla Niego, idąc Jego śladami. I dlatego trzeci rozdział Paweł rozpoczyna, w końcu moi bracia, siostry, zapomniał o siostrach. I siostry, radujcie się w Panu. Radujcie się w Panu. I mówi o tej radości w kontekście duchowej przemiany. To jest moja radość, że Bóg tak przemienił moje życie. Czas na wnioski, bracia i siostry. Podsumujmy nieco to, co powiedział nam apostoł Paweł i Pan Bóg nam mówi przez swoje słowo. Wniosek pierwszy brzmi następująco. Prawdziwe nawrócenie człowieka to jest również przewartościowanie priorytetów w jego życiu. Nie może być tak, że nawróciłeś się, a dalej stare wartości, stara hierarchia priorytetów została. Nie, musi się również to przemeblowanie dokonać w sferze twoich wartości. Pewne rzeczy z przeszłości, kiedy żyłeś bez Boga, muszą stracić swoją wartość, a nabrać głębokiej wartości zupełnie nowe rzeczy, które masz w Jezusie Chrystusie. Drugi wniosek jest taki, że oznaką nowego życia jest pragnienie i pasja poznawania i doświadczania Jezusa Chrystusa. Poznawania i doświadczania. Błogosławiony ten, kto nie tylko poznaje, ale doświadcza Jezusa. Poznaje Boga i doświadcza Boga, bo wtedy nasza wiara ma bardzo silny fundament. I trzeci wniosek, żeby nie pomnażać zbytnio tych wniosków. Życie dla Chrystusa, a nie dla własnych wartości, dokonań, ambicji, takie życie właśnie z Chrystusem daje prawdziwą radość i nadaje głęboki sens naszemu życiu. Tego uczy nas apostoł Paweł dzisiaj. I wierzę, że wielu z nas, bo nie znam wszystkich, ale na pewno wielu z nas doświadczyło tej samej cudownej łaski, cudownej przemiany. Ale chciałbym na koniec zadać parę pytań do przemyślenia. Chciałbym, żebyśmy po kawiarence i po wspaniałej relacji z misji w Bośni jednak wrócili do tego, co słyszeliśmy dzisiaj. Może otworzyli sobie ten list do Filipian, trzeci rozdział jeszcze raz i zadali te pytania i porozmyślali nad nimi. Czy przeżyłeś już prawdziwe spotkanie z Chrystusem? Czy przeżyłeś już nowe narodzenie? Taką rewolucję w twoim życiu, która przewartościowała twoje życie. Przeżyłeś już coś takiego? A może ktoś z was jeszcze tego nie przeżył? Dziś możesz, wyznając swoje grzechy, przychodząc w pokorze do Chrystusa, prosić Go, aby ci te grzechy przebaczył i aby pozwolił ci zacząć żyć nowym życiem, już razem z Nim, życiem we wspaniałej radości z Chrystusem. A jeśli przeżyłeś, czy przeżyłaś nowe narodzenie, tę duchową przemianę, czy to zaskutkowało, czy poskutkowało również przewartościowaniem całego twojego duchowego życia? Innymi słowy, jaką wartość ma Chrystus dla ciebie dzisiaj? Mamy wiele rzeczy ważnych, mamy wiele priorytetów w życiu. Które miejsce, po raz kolejny z tej kazalnicy pewnie pytanie to pada, które miejsce na liście moich i twoich priorytetów zajmuje Chrystus? I czy chcesz Go poznawać? Czy chcesz doświadczać Go i poznawać głębiej i głębiej? A to ma związek z twoją relacją z Bogiem poprzez Słowo Boże, poprzez słuchanie Słowa, rozważanie Słowa, uczestniczenie we wszystkich okolicznościach, które pozwolą ci głębiej poznać Pana Jezusa. Jeżeli ci nabożeństwo niedzielne wystarczy, to już jest tylko wystarczy, nic więcej, to znaczy, że nie bardzo jednak chcesz tego Jezusa poznawać. Bóg chce, żebyś Go poznawał głębiej. Korzystaj ze wszystkich możliwych sytuacji, które są w grafiku tutaj życia kościelnego, zborowego, żeby poznawać Go głębiej, żeby poznawać Go w jakiejś grupie studium biblijnego, żeby spotykać się na modlitwę, żeby wielbić Boga w różnych możliwych sytuacjach, żeby rosnąć i rozwijać się w Panu. A może masz jakieś wartości lub własne osiągnięcia, do których jesteś bardzo przywiązany albo przywiązana. Wartości, które są nadal dla ciebie ważne, które stawiasz na równi z Chrystusem, a może, nie daj Boże, ponad Chrystusem. Może masz takie wartości. Może masz coś, czego byś się nie chciał czy nie chciała wyrzec za wszelkie skarby. Może jest taka wartość. Może to twoja praca, której się z pasją oddajesz. Może to są twoje dzieci, które kochasz i chcesz wychować i wszystko oddajesz, by te dzieci miały lepiej niż ty miałeś czy miałaś. Może jakieś pasjonujące hobby, które zajmuje ci każdą wolną chwilę, a któremu to hobby oddajesz się również z wielką pasją. Może zdobywanie pieniędzy jest dla ciebie tak wielką pasją i taką siłą napędową, że to jest istota twojego życia. Co? Jakie wartości? I czy te wartości sprawiają ci taką naprawdę radość głęboką? A nade wszystko, czy te wartości są w stanie zagwarantować ci życie wieczne? Z tej ziemi nie zabierzemy swoich medali, dyplomów, tytułów. Nie zabierzemy swoich domów, swoich samochodów, swoich kolekcji. Zabierzemy ze sobą wiarę w Jezusa Chrystusa na spotkanie z Nim, po to, by odebrać nagrodę i żyć wiecznie w tym Bożym domu, w którym Jezus przygotowuje nam miejsca. To jest pasja, dla której warto żyć. I nie szkoda umierać, bo nasze ludzkie zyski mogą okazać się stratą. Zaś nieprzykładanie serca do ziemskich wartości i osiągnięć może się okazać naszym wiecznym zyskiem. Warto zyskać Chrystusa. W Nim mamy naprawdę wszystko, co najlepsze. I to wystarczy, by mieć głęboką radość w swoim sercu. Bracia i siostry, radujcie się w Panu zawsze, a szczególnie z poznania Chrystusa i z naszej duchowej przemiany. Amen.